Dzień dobry. Ja witam na przedostatnim spotkaniu programu edukacyjnego Wystawy Trzy Kobiety. To jest Ewa Tata, która będzie miała dzisiaj wykład. Ja dziękuję Tobie za przybycie z daleka na ten wykład dzisiejszy i zapraszam na spotkanie jutro. To już jest ostatnie wydarzenie, prowadzenie kuratorskie o godzinie 18. Oddaję głos. Dziękuję.
Ja dziękuję bardzo za zaproszenie i bardzo dziękuję Państwu, że Państwo przyszli mimo tego, że jest mnóstwo innych wydarzeń dzisiaj w Warszawie. W swoim wykładzie chciałabym się skoncentrować na dwóch zagadnieniach w sztuce Marcińskiej Beli. Z jednej strony interesować mnie będzie ciało, z drugiej strony interesować mnie będzie przestrzeń i to, w jaki sposób jakby te dwie rzeczy jakby spotykają się w jej sztuce i co jakby jest też ważne na początku, na sztukę Marii Klińskiej Beres próbuje patrzeć z jednej strony poprzez definicję jouissance, czyli rozkoszy Jacques'a Lacana, z drugiej strony poprzez to, w jaki sposób Gilles Deleuze definiuje zagadnienie masochizmu. Więc tak, przyglądając się obecną rzeźbiarstwem Marii Klińskiej Beres, przede wszystkim zwraca moją uwagę to, w jaki sposób poprzez fetyszyzację fragmentu można zbudować narrację o całości. Artysta dokonuje w swojej sztuce fragmentaryzacji i rozczłonkowania swoistego autodoświadczenia swojego ciała, zarazem w oparciu o nie i czerpaną z niego rozkosz, buduje ona refleksję na temat uwarunkowania kulturowego kobiecego podmiotu, ale także własnej biografii symbolicznej. Co warto powiedzieć na początku, to to, że Maria Klińska-Beres, oprócz tego, że była rzeźbiarką, że zaczęła jakby tworzyć swoje obiekty rzeźbiarskie w latach 50., również była performerką. Pierwsze performance tworzy w latach 70., natomiast w latach 60. i 70. bierze udział przede wszystkim w happeningach Tadeusza Kantora, jako jedna z wielu uczestniczek tychże akcji. I to prowadzi ją potem właśnie do tych bardzo, bardzo indywidualnych performanceów. I na samym początku również chciałam zauważyć taki zupełnie różny charakter tych dwóch obszarów jej działalności, ponieważ w rzeźbie Klińska-Beres jakby prace rzeźbiarskie Klińskiej-Beres są pewnymi skończonymi narracjami, pewnymi jakby takimi zamkniętymi projektami, przeznaczonymi jakby do przestrzeni galeryjnej, do oglądania. Natomiast jej performance nie były przeznaczone dla oka widza. Były bardzo intymne, robione jakby w takich... Początkowe performance były przede wszystkim robione w przestrzeni tak zwanej natury, w cudzysłowie, i były skierowane do oka kamery, czy oka aparatu dokumentującego wydarzenie i dla najbliższych osób. Stopniowo artystka zaczęła pojawiać się również na wydarzeniach artystycznych ze swoimi akcjami, czy też w galeriach. I te performance z kolei, tak jak te robione jakby te bardzo intymne, bardzo prywatne, są takimi jej manifestacjami na temat tego, co oznacza bycie kobietą i bycie artystką. Natomiast te performance robione na wydarzenia, w ramach wydarzeń artystycznych, czy w ramach w przestrzeniach galerii, w ramach jakichś szerszych narracji typu wystawa albo typu spotkania performerskie. Te performance były z kolei takimi swoistymi manifestami na temat tego, czym jest sztuka. I były również jakby silnie uwarunkowane politycznie i tutaj polityczność możemy rozumieć dwojako. Z jednej strony jakby chodzi o taką polityczność, bardzo szeroką, jakby produkowanie wartości estetycznych i estetycznych właśnie jakby poprzez sztukę, ale z drugiej strony jakby chodzi też o taką polityczność jakby konkretnie związaną z sytuacją społeczno-polityczną w Polsce w latach 80. I do takich performance'ów jakby ściśle zdefiniowanych, z tym, co działo się w Polsce, należy na przykład sadzenie róży przed bunkrem sztuki w 1981 roku, przed stanem wojennym, gdzie Maria Klińska-Beres w ramach rzeźby roku, której była wystawy cyklicznej, której była kuratorką. Zasadziła róże przed ówczesnym we władz Krakowie, teraz Bunkrem Sztuki, i wygłosiła jakby taki poetycki manifest, który kończył się pytaniem, takim zawieszeniem, czy jakby następnej wiosny zakwitną róże. To była jesień. Wystawa została zamknięta niecały miesiąc po otwarciu ze względu na stan wojenny. I w tym kontekście historycy sztuki interpretują to działanie Marii Pińskiej-Bereś. Jeżeli Pińska-Bereś jakby też w tych swoich performancach zajmowała się feminizmem. Na pewno Państwo znają taki performance jak Bicie piany z 96 roku, kiedy na wystawie Kobieta o kobiecie artystka udekorowała kapelusz różową pianą ubitą z białek, czy Pranie feminizmu z 81 roku, kiedy na wystawie Sztuka kobiet uprała i rozwiesiła feminizm na sznurku, tworząc swoistą instalację. W tych pracach nie ma jakby tych zagadnień, które mnie interesują tutaj najbardziej. I w moim wystąpieniu dzisiaj skupiam się przede wszystkim na zagadnieniach rzeźbiarskich. Dobrze, więc wracamy do fragmentu. Co robi moim zdaniem Maria Pińska-Bereś jakby w swoich pracach? Odwraca użycie kobiecego ciała, jakby klasyczne użycie kobiecego ciała, tak jak kobiece ciało jakby jest definiowane w modernizmie czy w sztuce surrealistów. Bardzo moim zdaniem widoczne są inspiracje sztuką surrealistyczną przede wszystkim w jej pracach z lat 60. I o tym trochę będę mówić tutaj. I moim zdaniem jakby Pińska-Bereś jakby mimo tego, że fetyszyzuje ciało kobiece, że je fragmentaryzuje i że ten fragment jakby zawsze fetysz jest to fragment, który jest metaforą całości, jest informacją o całości, niesie jakby wiedzę jakby o czymś, czego nie ma, tak? Jest pewną figurą. I co jest ciekawe, Pińska-Bereś jakby stosując tą retorykę fetyszu, bardzo, bardzo jakby popularną w takiej kulturze dominującej i uprzymy te więcej kobietę, jednocześnie jakby dokonuje bardzo wielu przesunięć i gra z tym. Przede wszystkim jakby stosując ironię i różne jakieś takie zabiegi tekstualne. Tak. Od początku swojej aktywności twórczej, od właściwie pierwszych prac wykonanych jeszcze w pracowni Sewerego Dmikowskiego w 1955 roku, Pińska-Bereś zwracała uwagę na doświadczenie, na egzystencję, jakby egzystencję taką kulturową kobiecego podmiotu. Jej wczesne prace, które wystawiane były na wystawach takich ogólnopolskich, w których jeszcze dominował taki realizm wychodzący z socrealizmu, ale to już nie był socrealizm, pokazywała dziewczynkę z gołąbkiem, pokazywała portret matki. I te dwie prace zostawione w katalogu retrospektywnym artystki są takimi dwoma figuracjami tego, w jaki sposób ona postrzegała jakby tą kobietę moim zdaniem, tak? Dziewczynka z gołąbkiem jest dziewczynką, ciągle dziewczynką rozmarzoną, jakby totalnie wyalienowaną z rzeczywistości, totalnie jakby nieobecną, z takimi szeroko otwartymi oczami, ale nie widzącymi oczami. Z drugiej strony ten portret matki, bądź też jakby, on był różnie tytułowany, jakby robotnica był tytułowany, zależnie od tego, w jakim kontekście był pokazywany. Jest portretem takiej umęczonej, jakby starej kobiety, niosącej jakiś ciężar. Także moim zdaniem jest to ciekawe, tak, że artystka jakby od początku jakby rzeźbi kobiety. Kolejnym jakby etapem w ogóle, jakby niesamowitym jakby przejściem stylistycznym są prace, które powstały troszeczkę później, już po skończeniu studiów. I są to jakby takie bardzo przedziwne jakby poetyckie narracje, troszeczkę moim zdaniem wywodzące się z jakiegoś takiego kubistycznie inspirowanego surrealizmu. I tutaj mówiłabym o narodzinach różowych i to narodziny różowe, czyli narodziny kobiece, gdzie artystka jakby stosuje taką rozczłonkowaną formę, nie wiem, mi się to kojarzy na przykład z ruchem pokazanym w rzeźbach Boccianiego. Jest to jakby absolutnie przedziwne, jeżeli chodzi o jej takie formalne inspiracje. W tym samym czasie jakby rzeźbi narodziny czarne, które jakby również są tytułowane jako narodziny męskie. I rzeźbi również kilka takich inspirowanych figurami szachowymi prac, które znowu można by było na przykład zestawiać z rzeźbą brytyjską tamtego czasu. Tak więc jakby cały ten okres wczesnej twórczości klinickiej jest tekstualnie jakby podporządkowany jakby tym tematom, które będą wracać w jej sztuce później. Natomiast forma właściwie każda rzeźba wnosi jakby zupełnie inne rozwiązania formalne i inne jakby inne inspiracje. Pierwszym jakby takim moim zdaniem, autorskim rozwiązaniem formalnym Marii Pinińskiej-Bereś są pokazane tutaj rotundy wykonane z betonu, ale również z tkaniny. Powstała ona dokładnie w tym samym czasie. Ta rotunda tekstylna, którą widzimy po prawej stronie, jest wykonana z derki prostokątnej. Jest to artystka wykorzystała coś, co jakby już istniało, była to fioletowa derka. W środku jakby są sprężyny z jakiegoś starego łóżka. Niestety ta rzeźba do tej pory się nie zachowała, ponieważ ten materiał, który jakby był zrecyklowany przez artystkę, uległ zniszczeniu i go nie ma. W każdym razie jakby w tych pracach po raz pierwszy artystka wykorzystuje jakby tykowane tkaniny. Tutaj jeszcze mniej jako substrat i mniej pracując z potencjalnością tej materii, ale już. I proponuję pewną formę zamkniętą, faliczną. Rotunda z jednej strony, jak wiemy z lekcji historii sztuki, jest to budowla architektoniczna wywodząca się związana jakby przede wszystkim jakby ze sztuką sakralną. Natomiast również jest to XIX-wieczny wiktoriański płaszcz kobiecy skrywający całe ciało od stóp do głów. Więc te rotundy z łańcuchem, z dzwonkiem, rotunda młyn, rotunda z botami są też takimi pewnymi figurami kobiecego ciała. Najbardziej figuratywna i najbardziej jakby odsyłająca jakby do kobiecego ubioru jakby wydaje mi się ta rotunda w tle tutaj z dwoma wycięciami. Do czego prowadzi Pińską-Bereś ten kierunek? Z jednej strony właśnie jakby pojawiają się te zainteresowania przestrzenią i myślenie właśnie jakby o ciele jako wpisanym bezpośrednio w architekturę, co wróci najbardziej wyraźnie w moim uroczym pokoiku. Z drugiej strony artysta orientuje się bardzo szybko, że materialne rozwiązania, które przyjęła do swoich prac, są zupełnie nieadekwatne dla niej, że ona sama jakby jest bezradna fizycznie wobec tych prac. Trzeba jakby tutaj dodać, że Pinińska w 1958 roku urodziła swoją córkę Bettinę Bereś. I związane to było z bardzo jakby dużymi problemami ze zdrowiem. I artystka jakby ze względu jakby na swoją kondycję fizyczną przestała mieć możliwość tak z bardzo prozaicznego powodu parania się jakby taką rzeźbą klasyczną i zaczęła jakby zastanawiać się nad tym, w jaki sposób może udoskonalić medium, aby sprawić, by ono było bardziej adekwatne do tego, co chcę powiedzieć, ale również do tego, żeby mogła być po prostu samowystarczalna, żeby mogła jakby sama przenosić te obiekty jakby i sama je konstruować, żeby nie była, nie musiała jakby nikogo prosić o pomoc. I w latach, w połowie lat 60. kolejna rewolucja jakby formalna w sztuce miejskiej Bereś, pojawia się papier maszę. W jednym ze wspomnień miejskiej Bereś wzmiankuje ona o tym, że ta materia pojawiła się poprzez obserwację Bettiny, która przyszła z przedszkola i to ślepiła właśnie z papier maszę. I nie mam tutaj niestety zdjęcia, ponieważ nie ma w ogóle nie ma jakby zdjęcia tej rzeźby. Jest taka rzeźba Lucja z początku lat 64-65 roku i jest to pierwsza praca, w której artystka wykorzystała papier maszę. Niestety praca ta jest bardzo, bardzo zniszczona i musi zostać pod... Czy ona jest tu pokazana? Lucja? Nie. Bo dobrze by było ją gdzieś pokazać, żeby ktoś ją zakonserwował, dlatego że cała ta rzeźba popękała. Artystka nie znała jeszcze specyfiki papier-masze i po prostu zrobiła z tego taką płaskorzeźbę, bardzo grubą, grubą płaskorzeźbę. To jest jakby zdekapitowane ciało kobiety z takim trzecim okiem między piersiami. I tam również jakby stosuje pikowane materiały, ubiera tą łucję w taką pikowaną kamizelkę sznurowaną, taki gorset i wplata tam róże. W każdym razie jakby przez to, że artystka jakby zupełnie jakby nie czuła tej materii i tego właśnie, że papier maszę jakby daje jej możliwość konstruowania bardzo lekkich obiektów przestrzennych, ale te obiekty muszą być oparte na jakimś stelażu, zrobiła właśnie jakby taką kluchę jakby, która troszkę wynikała właśnie jakby z tych poszukiwań jakby betonowych, tak? Ale jakby zupełnie się nie sprawdziła. Właśnie w połowie lat 60. artystka tworząc gorsety, które jakby tutaj widzimy i które widzieliśmy tutaj widzimy jeden gorset w tle wiszący, zaczyna pracować z właściwością jakby przestrzenną jakby tego materiału i z mieszankami, które ona daje. I w tym samym czasie jakby tym eksperymentom z papier maszę towarzyszą jakby pierwsze szycia, a od lat 70. właściwie papier maszę ustępuje miejsca temu, jakby z czym kojarzymy sztukę Pińskiej Bereś w takim pierwszym rzucie, tak? Czyli z tymi miękkimi obiektami, tymi wielkimi napompowanymi poduchami, tak? które tak aż kipią. Dobrze. Dobrze, to już było. Co jest bardzo ważne, to, że artystka we wszystkich swoich tekstach, we wszystkich swoich wypowiedziach, nawet jeżeli dystansuje się od takich kategorii jak feminizm czy sztuka kobiet, zawsze podkreśla i nawet jeżeli podkreśla bardzo mocno, co jakby zawsze bardzo mocno podkreśla, że jej sztuka jest przede wszystkim sztuką i że ona jest przede wszystkim artystką, nie kobietą, to mimo wszystko jakby przyznaje, że ten bagaż doświadczeń bardzo mocno, bagaż doświadczeń jakby życiowych bardzo mocno uwarunkował jej myślenie o sztuce, tak? I był jego genezą. Bardzo często jakby autorzy piszący o sztuce Pińskiej Bereś, ale też sama artystka zwracają uwagę na po pierwsze, tak idąc od końca, na to, w jaki sposób artystka funkcjonowała w świecie PRL-u w kontekście swojego męża na przykład, tak? Jerzy Bereś był bardzo często wystawianym i bardzo często pokazywanym artystą do pewnego momentu, bo potem jakby konflikt z Tadeuszem Kantorem, ale też jakby takie bardzo silne polityczne implikacje troszeczkę jakby to troszeczkę zmieniły jakby orbity funkcjonowania Jerzego Beresia, ale nie oznacza to jakby, że on zniknął ze sceny artystycznej. Maria Pińska-Bereś, właśnie kiedy przeglądamy kalendarium jej wystaw, przez pierwsze 20-30 lat jakby swojej aktywności twórczej miała 5 wystaw indywidualnych, I pokazywana była raczej w ramach, jej sztuka pokazywana była raczej w ramach takich ogólnych przeglądów, typu właśnie rzeźba roku, której sama była współorganizatorką i kuratorką. Więc to jest jakby paradoksalne. Też Bettina Bereś w bardzo ciekawych wywiadach przeprowadzonych przez Monikę Kozień-Śpicę i Beatę Seweryn do wystawy w Bunkrze Sztuki, która była 3 albo 4 lata temu i która dotyczyła twórczości performerskiej pienińskiej Bereś, ale też tego, w jaki sposób ta twórczość jest nam dostępna w tym momencie i w jaki sposób nasze doświadczenie performance'u w historii sztuki jest warunkowane poprzez media, przy pomocy których jakby ta twórczość była rejestrowana i przy pomocy których była zachowana. Wtedy te dwie kuratorki zrobiły bardzo wiele takich drobnych wywiadów, które raczej jakby są, nie wiem, tworzą taką mozaikę, taką kolekcją takich luźnych wypowiedzi i skojarzeń różnych osób, które znały Marię Pienińską-Bereś i się z nią przyjaźniły, czy jakby były świadkami jej wystąpień. I wszyscy jakby bardzo często podkreślali jakby taką izolację Pienińskiej Bereś i nieustępliwość, ale też jakby to jest bardzo ważne, co ja chciałam powiedzieć, to, że Bettina Bereś jakby... ja chciałam powiedzieć jak o Bettina Bereś i... Więc nie mam tego napisanego. Okej. Zaraz mi się przypomni na pewno. Proszę. Performance, tak. Dominika Buczek jakby też pisze w swoim artykule w Wysokich Obcasach na temat jakby takiego ustąpienia miejsca przez Pienińską Beresiowi jakby w historii sztuki. To też jest ważne. Ale to, co jakby ten, co chciałam powiedzieć obecnie, nie pamiętam, nieważne. Wrócę do tego. Co jest bardzo ważne jakby a propos ciała, wracając do głównego jakby tematu mojego wystąpienia u Pińskiej Bereś, to ciało moim zdaniem nie jest rozumiane na sposób, który jest typowy dla sztuki feministycznej lat 70. takich artystek jak Karol Schliemann, Hanna Wilke, Natalia LL czy Teresa Tyszkiewicz. Czyli nie jest rozumiane jako takie ciało z krwi i kości, nie jest rozumiane jako ciało samostanowiące się przez doświadczenie tego ciała. Tak jak było rozumiane jakby w sztuce performance, tak? Gdzie artystki wykorzystując jakby swoje własne ciało, stając jakby przed publicznością i jakby pracując z tym ciałem jakby w takich kategoriach body artowych, próbowały jakby renegocjować w ogóle kategorie podmiotu. To, co jest charakterystyczne dla Pienińskiej Bereś, to, że Pienińska Bereś jakby raczej pracowała z ciałem rozumianym jako ciało symboliczne i z figurami tego ciała. I raczej szukała takich możliwych kliszy, możliwych metafor jakby do przepracowania, do przechwycenia. Taka strategia na przykład przez Mary Kelly, która jest jedną z najważniejszych artystek feministycznych tego okresu, ale również teoretyczek sztuki feministycznej, mogłaby być uznana właśnie za strategię kontrrewolucyjną. Trzeba zauważyć, tak, że sztuka feministyczna jakby tego okresu lat 70. właśnie z jednej strony dzieli się na takie dwa główne nurty. Z jednej strony to jest taki nurt antyreprezentacyjny, związany bardziej z doświadczeniem, ale a z drugiej strony jakby jest to nurt oparty na reprezentacji, co zakłada jakby istnienie, możemy tak powiedzieć, drugiego planu, tak? Reprezentacja zawsze jakby odsyła nas do czegoś jakby, co jest niewidoczne, tak? Reprezentacja zakłada pewną transcendencję jakby tego, co widzimy, tak? I jakby pewną równoległość jakby planów, w obrębie których jest prowadzona narracja. Znowu ta sztuka antyreprezentacyjna, polegająca na doświadczeniu, jakby jest taką postawą immanentną, jest pewną produkcją pewnego tu i teraz, pewnego jakby doświadczenia, które rozgrywa się tylko i wyłącznie w obrębie danej przestrzeni i danego czasu i nie odsyła jakby do niczego więcej, tak? Jakby samo stanowi się i zamyka się w obrębie tego, co się dzieje. W ten sposób możemy jakby interpretować performance Pińskiej Beres, jakby te jakby prace robione jakby właśnie bardziej dla siebie samej, takie jak na przykład aneksja krajobrazu czy modlitwa o deszcz. Natomiast jakby tutaj w tych obiektach rzeźbiarskich pojawia się kategoria metafory, czy też kategoria figury, kategoria symbolu, zależy jakby jakiego słownika jakby słownika użyjemy. Używając słownika psychoanalizy jakby możemy zaryzykować, że poza tym, że jakby artystka jakby pracuje nad samoświadomością jakby ego, pojawia się również poprzez tą transcendencję, pojawia się superego, tak? Czyli jakby ten mechanizm kontroli znaczenia jakby, tak? Mechanizm jakby narzucony odgórnie i jakby pewien niekwestionowalny, tak? Jak mawia John Kopczyk, superego jest złe. I cała jakby, cała moja całe moje myślenie o sztuce Pińskiej Beres jakby przez cały czas jakby nie może, znaczy ja się nie mogę oderwać od tego, na ile ta ironia i subwersja w ogóle w przechwycaniu znaczeń przez Pińską Beres jest potencjalna emancypacyjnie, a na ile te prace jakby są tylko, pozostają jakby w obrębie jakby takiego ustalonych porządków reprezentacji. Więc tak, ciało jakby u Pińskiej z jednej strony jakby tak jak mówiłam, widziane jest jako taka projekcji kobiecej cielesności, postrzeganej przez pryzmat kultury wojerystycznej, a z drugiej strony jakby mamy tutaj też ten obraz ciała zniewolonego i obnażonego, ciała widzianego jako fetysz jakby nieustannie. I przy czym przez cały czas, nie wiem, ja cały czas nie wiem jakby, nie mam jeszcze zdania, ja cały czas jakby o tym myślę, na ile jakby Pińska Beres wyciągała po prostu z kultury te obrazy zdeprecjonowania i tworzyła jakby na ich bazie jakąś nową jakość, tylko i wyłącznie je reprodukowała, stawiając po prostu znak zapytania na końcu jakby każdej z tych swoich reprodukcji. I trzeci jakby element tutaj to ta ironia, tak? Ironizacja, która i pytanie o to, czy ironia wzmacnia retoryczną ramę, czy ironia osłabia tą retoryczną ramę, tak? To jest jakby kolejny problem badawczy do rozstrzygnięcia. Tak. Wracając do biograficznego uwarunkowania Pińskiej Beres, twórczości Pińskiej Beres, z jednej strony jakby mamy męża jakby Jerzego Beresia, z drugiej strony mamy córkę, którą artystka urodziła w 1958 roku i jak już mówiłam, odchorowała bardzo ciężko poród. I mamy wypowiedzi Pińskiej Beres o tym momencie właśnie jakby po urodzeniu córki. W tekście Dominiki Buczak pojawia się takie zdanie, że te dwa lata po urodzeniu dziecka to były dwa lata jakby, które zabrano sztuce i których Pińska Beres jakby nigdy już nie odpracowała. To była stacja artystyczna jakby, której nigdy nie odpracowała jakby na swojej drodze kariery, tak? I jakby czy tego typu wypowiedzi, jakby na pewno na pewno jakby warunkują jakby takie masochistyczne jakby spojrzenie na podmiot kobiece w sztuce artystki, ale z drugiej strony, jej sztuka bardzo często bywa czytana jako afirmacja kobiecego podmiotu, tak? Jako afirmacja kobiecej seksualności. Ewa Tonia kiwa głową, że się ze mną nie zgadza, ale nie wiem, moim zdaniem jakby egzystencjaria i wszystkie te parawan, wszystkie te prace, gdzie Pińska Bery szyje te obiekty, które moim zdaniem przypominają jakby takie wielkie klitoris, tak? Są figurami rozkoszy wylewającego się, co jest też bardzo ciekawe jakby w przestrzeni, ponieważ te wielkie klitoris jakby przede wszystkim artystka realizuje w obrębie egzystencjariów i psychomebelków. Tutaj możemy mówić jakby o pewnej afirmacji kobiecego doświadczenia. I w jaki sposób te wypowiedzi artystki, które jakby możemy wyczytać w jej tekstach, czy jakby które są cytowane przez osoby, które ją znały, deprecjonujące właśnie jakby to na przykład doświadczenie macierzyństwa, w jaki sposób jakby możemy ustawiać w obrębie tej sztuki, tak? Czy właściwie przy produkcji znaczenia, jakim jest interpretacja, musimy je brać pod uwagę. I znaczy, moim zdaniem jakby musimy, dlatego że przede wszystkim jakby pytania jakby, które zadajemy jakby sztuce feministycznej i pytania, które sztuka feministyczna zadawała sobie, to są pytania jakby o efekt społeczny, jakby o zmianę społeczną, tak? O efektywność tej sztuki. Więc jakby w całej tej sztuce Pińskiej Beres ja obserwuję rodzaj takiego dychotomicznego myślenia, tak? Które jakby z jednej strony, które jakby znosi wzajemnie swoje znaczenia, i przez cały czas nie daje mi spokoju właśnie jakby z tym pytaniem o kontrrewolucyjność i rewolucyjność. Okej. Cofając się jakby wstecz jakby w życiu Pińskiej Beres i w tym zapośredniczeniu jakby biografii symbolicznej w jej sztuce, należy też zwrócić uwagę na jej studia pracownik Cezarego Dunikowskiego, gdzie Pińska jeszcze wówczas, bo to było zanim wyszła za mąż za Beresia, była taką gwiazdą tej pracowni. Skończyła ją z wyróżnieniem, jakby była wzorową studentką. Bardzo często jest reprodukowane takie dosyć znane zdjęcie wykonane przez Jerzego Beresia, studentów, którzy stoją wokół profesora, siedzą tego jakby trochę na uboczu i pośrodku stoi Maria Pińska Beres z założonymi rękami, a paszce ubrana jakby trochę inaczej niż wszyscy, którzy dookoła stoją w jakichś fartuchach roboczych. I patrzy zdecydowanie pewnie w obiekty. To jest niesamowite, jak z takiej wzorowej, nie wiadomo czy wzorowej, tak? Znaczy nie wiadomo na czym ma polegać ta wzorowość, czy właśnie jakby była wzorowa, jakby ponieważ realizowała jakby koncepcję jakby tego, czym jest rzeźba jakby swojego profesora, czy też jakby była wzorowa, ponieważ jakby umiała stworzyć jakby swój własny projekt rzeźbiarki i jakby zostało to dostrzeżone przez Dunikowskiego. Tak, ale jakby to jest nie do zrekonstruowania. Wszystko co wiemy to że jakby to, że skończyła pracownię z wyróżnieniem i to, że była nagradzana i że była doceniana, że już jako studentka wystawiała na ogólnopolskich wystawach. Co się stało w ogóle, że jakby tak dobrze zapowiadająca się artystka zniknęła. I kolejny jakby krok wstecz, cofając się jakby z biografii Pińskiej, to w jakim domu jakby była wychowana. I ojciec zginął w Katyniu, był oficerem Wojska Polskiego i Maria Pińska Beres była siostrą dwóch braci i wychowała się w domu rządzonym przez dziadka, który był jeszcze takim, jak sama zresztą wspomina w jednych z notatkach, był takim reliktem wiktoriańskiej epoki. I bardzo ważnym elementem jej dorastania był straszak kobiety upadłej. I teraz cytat. Już jako dziecko czułam coś na kształt upokorzenia i zawstydzenia tym, że jestem kobietą. Obecny był straszak kobiety upadłej jako odpowiednik płciowości kobiety. Dochodziła jeszcze mentalność ultrakatolicka z naczelnym grzechem ciała i wizją potępienia. Tylko panny brzydzące się strefą płci miały szansę na ominięcie rady. kolekcjonowałam, w cudzysłowie, sytuacje, zachowania i obyczaje, które uważałam za krzywdzące i upokarzające dla kobiet. Gdy zerwałam z rzeźbą warsztatową, uruchomiłam ten kobiecy rezerwuar. Publicznie o płci nie wolno było kobietom mówić. Ta wypowiedź feministkiej jakby i to cofnięcie się jakby do dzieciństwa, do jakby momentu dorastania, ona też wspomina jakby poza tym właśnie, poza tym jakby wyparciem jakby całej strefy seksualności z wychowania dziewczynki na kobietę, ona wspomina również jakby takie bardzo doraźne w ogóle jakby momenty dyskryminacji, kiedy to na przykład jej braciom było coś wolno, a jej nie było jakby wolno, kiedy jakby jej bracia byli faworyzowani w takich bardzo jakby prostych, jakby codziennych decyzjach jakby podejmowanych przez rodzinę. W jaki sposób to doświadczenie jakby tak jest reprezentowane w rzeźbie i co jest jakby niesamowite, tak jak na początku pokazałam Państwu rotundy, z tymi wielkimi falicznymi, zamkniętymi formami, tak, jakby odsyłające nas jakby do tego wiktoriańskiego wdzianka skrywającego jakby ciało kobiety, do tej wylewającej się rozkoszy klitoris w ogóle z zaparawanu, tak, jakby wyciekającej jakby gdzieś jakby rozsadzającej jakby te szklane egzystencjaria czy ramy, tak jak na przykład w dużo późniejszych pracach cyklu okna czy z cyklu partytury, które są jakby taką, które to prace są jakby taką narracją, coraz mniej jakby zakamuflowaną narracją o kobiecej seksualności, o poszukiwaniu jakby rozkoszy. Też jest bardzo ciekawe do przebadania jest to, w jaki sposób rewolucja 68, obyczajowa rewolucja, która w Polsce jakby na pewno nie miała miejsca w takiej skali jak na Zachodzie, ale jednak wpłynęła na sztukę i na myślenie feministkiej Bereś, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę niezwykłe wsparcie małżeństwa Beresiów dla środowiska hipisów, które to działało w Krakowie w tamtym czasie. I jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że w 1968 roku ze względu jakby na wsparcie dla środowiska hipisów i ze względu na identyfikację z tym środowiskiem, artyści Maria i Jerzy popadli w konflikt z Tadeuszem Kantorem. Więc wydaje mi się, że może dwa słowa o tym konflikcie. W Krzysztoforach, gdzie odbywały się happeningi Kantora, gdzie odbywały się jakby spotkania takie środowiska, jakby gdzie była kawiarnia, gdzie były stoliki, jakby gdzie dyskutowano o sztuce i gdzie jakby głównym takim guru był Kantor, był również taki kącik na ścianie, gdzie hipisi wieszali jakieś swoje amatorskie prace, zdjęcia z różnych happeningów i tego typu rzeczy. I w pewnym momencie jakby ze względu na sytuację polityczną Kantor z dnia na dzień postanowił pozbawić ich tej ściany i to wszystko, co jakby na tej ścianie zostało umieszczone wcześniej, zostało usunięte. Kinińska z Beresiem poparli tych młodych ludzi, tak, którzy jakby mieli tam taki kącik dla swojej ekspresji i zostali w ten sposób jakby wykluczeni ze środowiska Kantora, ponieważ jakby sprzeciwili się jego opinii. Usłyszałam również od różnych osób takie historie, że feminista Beresiem bywali na plaży nudystów w Kazimierzu Dolnym. 3 dni temu dostałam maila od Bettiny Bereś. Piszę o tym, ale spójrz się do katalogu Trzy Kobiety, Ewy Farku. Przypiszcie. 3 dni temu dostałam maila od Bettiny Bereś, od córki artystów, że ona nic na ten temat nie wie i w ogóle jest bardzo ciekawa, z kim nie wzięłam tę informację i że tyle w ogóle niesprawdzonych rzeczy jakby się pojawia. Więc ciekawa jestem jakby na ile... Ciekawe jest też jakby... Ciekawe też przebadanie w ogóle właśnie jakby w kontekście oral history i w kontekście właśnie jakby w kontekście na przykład tych krótkich jakby wywiadów, które zgromadziły Kozień, Świta, Seweryn jakby i tego w ogóle jakby jakie historie jakby pojawiają się na temat artystów w kuluarach, co się powtarza jakby oficjalnie, jakby, a czego jakby oficjalnie się preferuje nie powtarzać, tak jakby jakie informacje potwierdza rodzina, a jakie dementuje rodzina. Ciekawe, moim zdaniem jakby bardzo ciekawe jakby jest patrzenie jakby na przemiany jakby stylistyczne i tematyczne w sztuce klińskiej wersji właśnie poprzez jakby te takie, takie niby nic nieznaczące jakby momenty historyczne, tak? Jakby nie tylko związane jakby z życiem prywatnym artystki, ale też właśnie z przemianami jakby w środowisku artystycznym i z takim warunkowaniem tych przemian poprzez temperaturę polityczną jakby w kraju. Tak. I no nie wiem, no jakby moim zdaniem jakby 68 rok jakby w sztuce klińskiej wereś jakoś się uwidacznia, tak? Bo z tych ciał użytkowych, takich ciał jakby ciało zamknięte jakby z tych ropów przychodzi jakby w gorsety i ciągle tego ciała nie ma, ciągle to ciało jest ukryte, tak? Jakby jesteśmy jakby tego ciała bliżej, ponieważ gorset jakby rotunda była takim worem, tak? Krywającym wszystko. Gorset jakby jest ciałem opinającym, normującym, jest ciałem jakby nadającym ostry kontur, tak? Jest ciałem normatywizującym. Potem jakby przechodzimy jakby ciągle będąc blisko tego ciała jakby do fragmentu i nagle lat 70. W okolicach roku 73 pojawia się jakby ta rozbuchana, taka barokowa, bardzo również jakby masochistyczna forma, ale forma ciała, które jakby ciała już nie przypomina, tak? Ciała, które jest ciała fragmentem, ale nie jakimś określonym fragmentem, tak właściwie jakby co jest jakby niesamowite też, tych prac oczywiście nie wolno dotykać w galerii, ale jeżeli jakby ukradkiem się naciśnie, to one, mimo tego, że wydają się w ogóle takie miękkie i potulne, natychmiast wracają do swojego pierwotnego kształtu. Artystka szyła je z tkanin stypowych, wypychała je sztywną gąbką, a dodatkowo malowała po ich powierzchni. Więc jakby nie dość właśnie, że ta gąbka odzyskuje swój kształt, to również jakby przez tą fakturę jakby nadaną przez naniesioną na wierzch farbę, te ciała, nie ciała jakby tracą swoją elastyczność, ale tracą swoją gibkość, tak? Co jest też ciekawe, tak? Jakby są pewną sugestią plastyczności i sugestią tego, że możemy je urabiać, że możemy z nimi pracować, tak? I co też jest ciekawe, prac, gdzie ciało było zdefiniowane jak w gorsetach, tak? I gdzie jakby sugestia, że możemy je modelować i pracować, była bardzo silna i była bardzo autorytarna i była jakby bardzo dosłowna jakby poprzez jakby tą figurę gorsetu. Tutaj właśnie nie mamy jakby narzuconego z zewnątrz jakby takiej figury modelującej, tak? Jakby spotykamy się, jest jakby odwrócenie jakby tej sytuacji, tak? Spotykamy się w ogóle jakby z czymś, co na pierwszy rzut oka wydaje się w ogóle gibkie i plastyczne, a w rzeczywistości okazuje się jakby ujarzmione i zdefiniowane, tak? Więc w jaki sposób jakby ta kobieta seksualność jakby poprzez te zagadnienia formalne się realizuje. Dobrze. Więc to, co jakby jest ważne jakby również w takich pracach właśnie jak Mój uroczy pokoik, czy właśnie Egzystencjaria, to ten gest takiego nagromadzenia jakby z jednej strony, tego ciała jakby takiego nagromadzonego i powstrzymanego jakby, tak? Takiego powstrzymanego jakby w momencie erupcji w pół kroku. I można jakby to wszystko jakby oczywiście można jakby czytać w słowniku jakby psychoanalitycznym jako refleksję na temat jakby na temat historyzacji kobiecego ciała, na temat tego, w jaki sposób jakby, w jaki sposób kobieca seksualność jakby jest związana z szaleństwem. Tutaj widzimy też pracę, która jest jedną z moich ulubionych prac absolutnie, która z jednej strony jakby może, mój uroczy pokoik może być czytany jako aluzja do wytworzenia jakby przestrzeni intymnej, do stworzenia jakby przestrzeni buduaru, ale ze względu jakby na wygląd tej pracy i na użyte elementy, na te zerki pikowane na ścianach, które jakby które mogą zabezpieczać ściany, ale również mogą jakby zabezpieczać tego, kto jakby jest ukryty w tym moim uroczym pokoiku, ale również ze względu na ten wizjer, który jakby jest zapchany jakby tą miękką fałdą i który jakby może być wizjerem, ale może być również lustrem rozbitym właśnie przez tą spychającą się albo uciekającą jakby fałdę. Przez te zabiegi jakby mój uroczy pokoik jakby jest nie tylko jakby przestrzenią własną i jakby wynegocjowaniem jakby takiego własnego miejsca, ale również jest jakby więzieniem, rodzajem takiego obserwatorium, rodzajem takiego inkubatora jakby. Może być jakby również figurą pokoju jakby w szpitalu psychiatrycznym, tak? Gdzie jakby ten rozhisteryzowany, jakby useksualniony jakby podmiot kobiety jakby jest ujarzmiany. Co też jest ciekawe, to gry z historią sztuki. Tych gier z historią sztuki, jakby w sztuce miejskiej biorę się mnóstwo, ale tutaj na przykład te derki i odciśnięte jakby ciała na tych derkach są bezpośrednim nawiązaniem do sztuki Iwa Kleł, gdzie kobieta była wykorzystywana jako taki żywy pędzel. Kobiety jakby były ustawiane frontem do publiczności, pokrywane farbą, po czym jakby same podchodziły, bądź też były prowadzone przez artystę za rękę nie do płócien, tylko do płócien, czy też do powierzchni papierowych jakby rozwieszonych w pionie, czy też rozłożonych na podłodze i odciskały jakby swoje ciała, tak? Tutaj jakby artystka i Klein jakby stosował artystkę jako takie żywe pędzle, jako przedłużenie w ogóle, jako przedłużenie jakby samego siebie jakby, tak? Gdzie ten pędzel jawi się jako przedłużenie jakby artysty, geniusza, jakby tego natchnionego jakby talentem. U Pinińskiej Bary z jednej strony jakby mamy przechwycenie tego gestu, powtórzenie go dosłowne. Z drugiej strony jakby mamy bardzo silne skontekstualizowanie go jakby w obrębie tej przestrzeni, tak? Gdzie jakby ten gest odbicia ciała jakby na ścianie jakby bardziej jawi nam się w kontekście na przykład fizjologii jakby ciała, tak? W kontekście tego w ogóle, w jaki sposób na przykład, nie wiem, ciało reaguje w kontakcie jakby z przestrzenią jakby. Możemy sobie tutaj projektować jakby wszelkiego rodzaju filmy, jakby zależnie od tego, jaką interpretację dla mojego uroczego pokoiku jakby przyjmiemy. Czy interpretację bardziej erotyczną i nastawioną właśnie jakby na takie buduarowe czytanie, gdzie buduar jawił się właśnie jako taka przestrzeń, gdzie jawił się jako figura polityczna w historii, ale również jako taka figura dosłownych jakby potajemnych schadek erotycznych, czy też jakby przyjmiemy jakby takie, czy przyjmiemy czytanie jakby bardzo związane właśnie z opresją. To też jest bardzo ważne dla mnie, jakby to, że ten mój uroczy pokoik jest ciągle jest taką przestrzenią niepełną, tak? Jest pudełkiem scenicznym, w którym rozgrywa się jakaś scena, ale też na przykład w zestawieniu z pracą, czy kobieta jest człowiekiem, może jawić się jako pudełko dla lalek, domek dla lalek, ale też pudełko jakby, w którym jest zamknięte jakby coś jakby na pokaz, tak? W którym jest zamknięta jakaś wizja świata, którego jakby to co w środku jest reprezentacją. Tutaj mamy gorset, kostium kąpielowy jakby o mocno opinający ciało, z tą taką metką, tak? i z tysiącem ust odbitych jakby na kostiumie kąpielowym jakby ciele. I z jednej strony jakby te usta jakby są figurą jakby figurą jakby posiądnięcia, tak? Jakby metaforą posesywnego jakby traktowania kobiecego ciała. A tutaj mamy ten uroczy pokoik jakby, tak? Gdzie jakby nie usta, ale jakby całe ciało jakby odbite są w przestrzeni. I jakby pytanie też o to jakby właściwie, w jaki sposób jakby Pińska realizuje jakby tą przestrzeń, w jaki sposób to ciało spełnia się w przestrzeni. Jakby czy to ciało w ogóle spełnia się w przestrzeni i czy to ciało funkcjonuje w przestrzeni, czy ciągle artystka jakby tylko i wyłącznie posługuje się pewnymi figurami, które jakby zestawia ze sobą i buduje jakby reprezentację jakichś kodów kulturowych. To są jakby jedne z moich ulubionych prac Pińskiej Bereś właśnie ze względu na ten wspomniany już gest nagromadzenia i powstrzymania jakby takiego ruchu, jakby studnia różu, czyli jakby wylewająca się woda takim językiem, ale też magię, tak? Magię jakby możemy kojarzyć jakby z maglowaniem, ale też jakby możemy kojarzyć z maglowaniem językiem, z mówieniem jakby, z narracją, z produkowaniem jakby pewnej alternatywnej historii, jakby pewnej opowieści. Mamy też jakby powiedzenie opowieści z magla, tak? Bardzo pejoratywne określenie po prostu jakby takiego pytlania, podkowania. I co też jest ciekawe i co należy jakby tu wspomnieć, co wydaje mi się bardzo ważne, studnia różu tu na wystawie w Muzeum w Poznaniu w 1980 roku na wystawie Sztuka Kobiet w Galerii ON była rzeźbą jakby organizującą całą przestrzeń. To była wystawa zorganizowana przez przez Krystynę Piotrowską i Izabelę Gustowską. O tej wystawie zresztą było tutaj spotkanie prowadzone przez Kamilę Bielecką. Właśnie jakby spotkanie, w którym brały udział te kuratorki i artystki pokazujące na tej wystawie. Na tej wystawie jakby do udziału w tej wystawie zaproszono najważniejsze w owym czasie artystki zajmujące się w ogóle problematyką feministyczną, czy też problematyką podmiotu kobiecego, czyli właśnie Pińską Bereś, Natalię LL, Ewę Partum oraz mniej kojarzone jakby z tym nurtem Teresę Tyszkiewicz i Annę Kuterę. Prace siedmiu twórczych zostały zorganizowane w przestrzeni wokół albo zostały podporządkowane w przestrzeni. Przestrzeń jakby tej wystawy została podporządkowana jakby Pińskiej Bereś, która ze względu na to, że była jakby najstarszą artystką biorącą udział w tej wystawie, ale również ze względu jakby na taki mocno inny charakter swojej twórczości, ponieważ jako jedyna jakby zajmowała się rzeźbą, została uhonorowana jakby poprzez organizację tej wystawy. I ta studnia różu jakby paradoksalnie właśnie poprzez jakby paradoksalnie jakby zorganizowała wystawę w Galerii ON. Paradoksalnie, gdyż jakby jest to używając kategorii drugiej fali feminizmu i używając na przykład filozoficznych rozważań Helen Cixu o budowaniu jakby kobiecego tekstu poprzez takie figury jak wymiot, jak nieciągłość, wszystkie jakby metafory wodne jakby. Tak, więc jakby z jednej strony jakby mamy te wszystkie jakby rzeczy nieciągłe, a z drugiej strony jakby mamy jakby takie rzeczy jakby zorganizowane i stałe. I to też jest jakby paradoks jakby tych obiektów jakby Pińskiej Bereś jakby szytych, że mimo tej jakby swojej niesamowitej sugestii wylewania się, one zawsze są bardzo ściśle zorganizowane i zawsze są dopięte jakąś ramą. Tak. Są też jakby takim ciałem jakby groteskowym. Ciałem groteskowym, ciałem jakby ciałem skombinowanym jakby z wielu różnych elementów. Co też jakby prowadzi jakby do zakwestionowania jakby tego stanowiska artystki jako feministycznego w tym sensie jakby, że produkującego nową jakby kategorię podmiotu poprzez swoją sztukę, bo jakby na ile cały czas jakby wraca to pytanie, na ile poprzez jakby tylko i wyłącznie poprzez manewrowanie jakby kodami kulturowymi, które znamy, jesteśmy jakby w stanie wyprodukować jakby coś nowego. Nie zanudzając Państwa dalej moimi wynurzeniami, chciałam pokazać jeszcze kilka takich klitorycznych obiektów księżniczek. Moja ulubiona księżniczka Z, jakby zwinięta w figę, w których jakby Pieniska Bereś prawdopodobnie inspirowała się księżniczką X Brancusiego. Narracje na tematy boginiczne i tutaj mamy na dole Wenus z morskiej piany, u góry mamy dwie narracje na temat Wenus. Z jednej strony jakby mamy surrealistyczny pawilon zaprojektowany przez Salwadora Dalego w 1939 roku oraz Hon en Cathedral Niki de Saint-Phal, czyli taką gigantyczną boginię, do której wchodziło się poprzez waginę i w środku było urządzone wiele takich surrealistycznych jakby pokoików, dedykowanych snom, różnym jakby rozkoszom i potem jakby również przez tą waginę wracało się z powrotem, jakby rodziło się jakby na nowo dla świata. Jakby z jednej strony właśnie mamy jakby tą Wenus widzianą jako taki symbol rozerotyzowania, ale domkniętego jakby męską ramą, domkniętego i widzianego jakby męskim okiem. Obok mamy boginię Niki de Saint-Phal, która jakby produkuje nowego widza, jakby nowego uczestnika świata, czy też świata sztuki. I jakby też to jest ważne, jakby mamy dwie sytuacje przestrzenne, tak? Bo pawilon Wenus Salwadora Dalego jakby również był pewną sytuacją przestrzenną i był też jakby przewidziany do tego, aby w jego przestrzeni jakby się przemieszczać. Czyli mamy jakby dwie takie bardzo performatywne jakby figury, a na dole mamy jakby pracę Wenus z morskiej piany, tak? Czyli jakby przesunięcie akcentu z reprezentacji jakby Wenus na to, w jaki sposób Wenus jakby została powołana do życia. Czyli jakby ona została narodzona z piany wytworzonej przez genitalia swojego ojca wrzucone jakby odcięte i wrzucone do morza. Czyli jakby zamiast jakby, co też jest ciekawe i nie mam tutaj niestety reprodukcji, jakby zamiast takiej prostej afirmacji jakby boginicznych inspiracji w sztuce, mamy raczej jakby takie ironiczne przechwycenie w ogóle jakby przechwycenie ze sztuki jakby idącej jakby tym męskim, w cudzysłowie, tokiem myślenia, jakby kodów i przepracowanie ich, tak? Jakby Wenus jakby z morskiej piany, Wenus powołana do życia jakby przez mężczyznę zamiast jakby pięknej Wenus Botticellego widzimy właśnie tą klito zwiniętą w tych różowych falach, wyłaniającą się jako taka trochę figa, jako taka księżniczka, ale księżniczka jakby foremno-bezforemna. Tutaj jakby klatki z filmu Ziarno Teresy Tyszkiewicz. Teresa Tyszkiewicz nakręciła właśnie na początku lat 80. cztery filmy. w 80-81 roku. Ziarno moim zdaniem jest jakby najciekawszym filmem ze względu właśnie jakby na te boginiczne inspiracje, ale też jakby boginiczne jakby implikacje, ale też również ze względu na to, w jaki sposób jakby artystka traktuje ciało i w jaki sposób traktuje jakby fetyszyzację kobiecego ciała. I tutaj jakby pojawiają się takie bezforemne formy, które moglibyśmy jakby ustawić obok jakby tego myślenia o ciele i o fragmencie finiskiej Weres, ale również jakby do myślenia, obok myślenia o ciele takich artystek jak Louis Bourgeois, tak? U Teresy Tyszkiewicz jakby te bezforemne formy tworzone są przez artystkę, filmowaną w tym silosie z ziarnem, w trakcie, kiedy one powstają, artystka jakby tak pływając, ruszając się w tym ziarnie, jakby wprawiając tą materię, która ją otacza w ruch, wyłaniając się z tego ziarna jakby i zanurzając się w nim, wypełnia jakby jednocześnie rajstopy w różnych takich beżowych i szaro-beżowych kolorach tym ziarnem i powstają jakby takie dodatkowe kończyny, jakieś rodzaje przedłużenia jej ciała w ogóle jakby. Nie wiem, można to interpretować w ogóle jako takie, nie wiem, organizmy, jak mi się od tego kojarzą jamochłony. Nie wiem, czy pamiętają Państwo takie rysunki na biologii, które się robiło jamochłonom i to były takie właśnie jakby faliczne organizmy z wypustkami, tak? I właśnie te rajstopy wypełnione tym ziarnem otaczają pieniską Weres, są plastyczne, przemieszczają się, uginają się pod jej ciałem, ale z drugiej strony jakby przez to ziarno są sztywne i to ziarno jakby może rozsadzić się od wewnątrz jakby. Stanowią jakby taką powstającą w procesie iluzję jakby rozczłonkowania tego ciała. I w jaki sposób jakby to, jak to ciało jest produkowane i widziane przez Teresę Tyszkiewicz ma się do tego, w jaki sposób ciało jest produkowane i widziane przez pińską Weres. Czy jakby te zabiegi właśnie materialne mogą być porównywalne, mogą być zestawiane ze sobą. Mnie fascynuje również to, że pińska Weres jakby w tych swoich szytych pracach przede wszystkim właśnie szyje takie tuby. Szyje tuby, które skręca, zwija, jakby szyje rulony, tak? Czyli jakby wraca do tych form falicznych. Mogła szyć jakby z tego jakby cokolwiek, tak? Pojawiają się jakby w maglu, w studni różu pojawiają się jakby płatki przelewające się formy, ale są to jakby formy wyjątkowe. Pojawiają się też te derki, tak? Które jakby widzieliśmy pod rotundami, które stanowiły jakby pewną taką podstawę jakby nowego, fundament jakby, fundację nowego świata zamkniętego rotundą, ale z drugiej strony jakby pojawiają się też w łożu z króliczkiem, w wersalce, jako pokrywy, zakrycie jakby, tak? Co uniemożliwia ciało, tak? Jakby tak samo jakby jak pojawiały się jako nośnik śladów w moim uroczym pokoiku. Czyli jakby Dlaczego te szyte elementy w sztuce pińskiej Weres pojawiają się tylko i wyłącznie jakby na te dwa sposoby, tak? Jakby na sposób faliczny i rozwałkowany jakby, tak? I zawsze jakby z tą sugestią bezkształtności. I tutaj na koniec jakby to ciało immanentne, jakby ciało jakby produkujące sytuację i ciało jakby realizujące się jakby w obrębie tej sytuacji jednocześnie, tak? U pińskiej Weres w modlitwie o deszcz z 1977 roku, gdzie artystka jakby, tutaj widzimy jakby finalną jakby fazę tego performance'u, przyjmuje taką boginiczną pozę w kręgu, który wcześniej sama jakby wytworzyła, jakby wyrwała tą trawę, ustawiła te sztandary z różowymi flagami i podobne jakby realizacje artystek deklarowanych bardzo feministycznie. Anny Mendiety Sylwetkę z popiołu widzimy tutaj oraz jedną z wielu boginicznych prac Mary Beth Edelson, która to odbyła kilka pielgrzymek
do różnych miejsc na świecie, gdzie odkryto, gdzie archeolodzy jakby odkryli ślady kultów boginicznych i tam inspirując się ikonografią czy jakby przedstawieniami znalezionymi przez archeologów, czy też źródłami, czy materialnymi jakimiś takimi pozostałościami w ogóle świadczącymi o tym, że były tam uprawiane kulty matriarchalne, wyprodukowała swoje autoportrety i złożyły się, które złożyły się jakby na cały cykl jej prac. Oraz praca Teresy Murak, bardzo ciekawy zasiew z 1985 roku, gdzie artystka w sukni z rzeżuchy, które to suknie zazwyczaj albo były hodowane w przestrzeniach niedostępnych dla publiczności i udostępniane publiczności w trakcie procesji artystki, na przykład krakowskim przedmieściem w Warszawie, czy też suknie, które były hodowane w galerii, gdzie artystka jakby przez kilka dni oblewała jakby się wodą i naświetlała lampami, jakby nosiła na to, wkładała jakby na siebie te suknie po to, żeby ogrzewać jakby to ziarno własnym ciepłotą własnego ciała. Tutaj jakby jest to jedyny performance, gdzie dokumentacja jakby z performance, gdzie artystka wyszła w ugór, położyła się jakby na tej ziemi i zestawiła właśnie jakby to swoje jakby ciało z wyprodukowanym jakby poprzez jakby kontakt z martwą materią, z tym ziarnem, które jakby wykiełkowało, wyprodukowała nowe życie, tak? Jakby i to jest też bardzo ciekawe w ogóle. Agata Jakubowska pisze o rozkoszy w kontekście prac Teresy Murak, mówiąc jakby o tym, że jakby jest to taka sytuacja, bardzo ciekawa sytuacja wzajemności, że u Teresy Murak jakby to ziarno, które kiełkuje, nie tylko czerpie energię do życia i tą witalność jakby z artystki, ale również jakby poprzez jakby ten rośnięcie jakby daje jej rozkosz. Takie myślenie jakby jest bardzo, wydaje mi się, jest bardzo ciekawe jakby w kontekście Teresy Tyszkiewicz, kiedy jakby ziarno jest już martwe i jeszcze martwe i jakby w tej interakcji jedyną historią, która jakby powstaje nam tutaj jakby w ramach tej interakcji jest wyprodukowanie tych bezforemnych figur cielesności. I z pracą Marii Fińskiej-Berry, gdzie w kontekście kontaktu z naturą i jakby tej interakcji jakby nie powstaje tak naprawdę jakby nie powstaje nic poza tą sytuacją jakby artystki w plenerze, tak? Też trzeba zwrócić uwagę na to, że Fińska-Berry bardzo często jakby przemieszczała się w tych swoich performancach. Bardzo często jakby to ciało było ciałem w ruchu produkowało taką czasową przestrzeń. Jest taka na przykład praca pomnik miejsca, gdzie artystka zbudowała jakby rodzaj takiej konstrukcji, która jakby siedziała przez jakiś czas, ale również jakby jest dokumentacja performance'u, gdzie artystka jakby buduje pomnik tylko i wyłącznie poprzez swoją obecność. Przemieszcza się na chwilę, jakby idzie na spacer, przemieszcza się na chwilę, siada na takiej małej derce, gra na flecie, jakby ma ze sobą taki sztandar różowy sztandar. Jakby po wykonaniu jakby tych nie wiem, kilku nut, czy jakby drobnego utworu, jakby przychodzi dalej, tak? I jakby za każdym razem realizuje jakby jakąś taką sytuację procesualną. I w jaki sposób jakby takie rozumienie cielesności ma się do bardzo performatywne i bardzo ruchome jakby, tak? Już jakby totalnie rozsadzające jakby i kategorie reprezentacji, ponieważ większość tych działań nie istnieje. Nie istnieje jakby ze względu na to, że są niemożliwe do odtworzenia, jakby są znane ze szczątkowych opisów i tak naprawdę były nastawione jakby na to, co dzieje się jakby w artystce, na to, w jaki sposób jakby ona jakby realizuje się, w jaki sposób tak się spełnia. Skojarzyło mi się teraz pewnie dlatego, że Natalia Ellen siedzi tu naprzeciwko mnie i bardzo mnie to krępuje, jakby skojarzyło mi się teraz pracę śnienia, gdzie Natalia Ellen jakby śpiąc w galerii z jednej strony udostępnia jakby swoje ciało widzom, którzy są zebrani jakby w tej przestrzeni w galerii. Z drugiej strony jakby bariera jej powiek jakby stanowi jakby barierę naszego wglądu w jej rzeczywistość, tak? Czyli prace w ogóle, gdzie jakby mamy do czynienia z reprezentacją i prace, które istnieją jakby poprzez zapośredniczenie jakby przy pomocy tego medium fotografii, jakby są nam, udostępniają nam ciało artystki, tak naprawdę nie udostępniają nam dzieła sztuki, nie udostępniają nam tego, co jest jakby efektem procesu, jakby, tak? Tego, co się staje jakby pod powiekami jakby w świadomości, czy też w podświadomości artystki. Bardzo jakby, przepraszam, że tak właściwie jakby moje dzisiejsze wystąpienie jest serią jakby tysiąca pytań, a nie jakimś takim ciągłym tekstem, ale tak naprawdę jakby nie mam odpowiedzi jakby, tak? Tak naprawdę wydaje mi się jakby, że nie można jakby jednoznacznie zinterpretować sztuki Pińskiej Beresi. Nie chciałabym jakby rościć sobie prawa do jakiejś takiej ciągłej narracji. Wydaje mi się, że ciekawie jest jakby patrzeć na nią w kontekście innych praktyk artystycznych tego czasu, ale też jakby różnorodności definiowania i sztuki, i kategorii podmiotu kobiecego jakby przez nią samą. I też wydaje mi się, że taka forma wykładu jakby w formie pytań jest adekwatna do tego, co zrobiła kuratorka wystawy jakby tutaj i tego, w jaki sposób prace Pińskiej Beres jakby zostały pokazane, w jaki sposób jakby funkcjonują jakby w tej sterylnej, wypreparowanej jakby przestrzeni, jako takie znaki zapytania, niż jako próba w ogóle jakby dania stworzenie jakby takiego całościowego ouvre artystki, tak, jakby i jakby zamknięcia jej w jakiejś takiej ciągłej narracji, która jest prowadzona od A do Z jakby z kolejnymi punktami. Dziękuję bardzo. Tyle. Yeah. Tak. Ja się absolutnie... autoagresja. Ja się absolutnie z tobą zgadzam, dlatego że jakby u Pińskiej Bereś jakby jest to takie jakby... Pińska Bereś jakby sama jakby sytuuje siebie w ogóle poprzez jakby autokrację, jakby w pozycji dominy, a podmiot kobiety jakby poprzez swoją sztukę sytuuje jakby w pozycji podporządkowanego. Tak, więc jakby absolutnie się z tobą zgadzam, że tak naprawdę... I dlatego jakby... Znaczy... Tak, ale ja też... Tak. Wątek klasowy jest też jakby świetnym wątkiem. Profesor Kusakowska, która jest moją promotorką, zwróciła mi uwagę na to, że Maria Pińska-Bereś miała zamiłowanie w ogóle do jakby do fajnych ciuchów, do fajnych butów, jakby do takich rzeczy, które jakby nie były dostępne jakby w tamtym czasie i które jakby były... Tak, jakby i to, że się stylizowała w ogóle jakby na taką bohemianą, jakby trochę na taką bohemianą królową, jakby hipisowską, tak? Trochę tak, jakby tam było dużo jakby takich w ogóle, wiesz, taką... Wiesz, jakby było, znaczy widać jakby na tych zdjęciach, jakby szczególnie z lat 70. jakby trochę takiego cygańskiego jakby sznytu, no nie? Jakby w tych takich powiewnych w ogóle jakby sukienkach, czy jakby w tych zestawieniach w ogóle jakby, wiesz, kolorystycznych i wzorów. I co jest też ciekawe jakby to... I tutaj znowu się pojawia biografia. W jaki sposób na przykład fakt, że Maria Pińska wyjeżdżała za granicę i pracowała za granicą w biurze architektonicznym swojego brata, który bodajże był w Szwajcarii w tamtym czasie i to jakby pozwalało jej pozyskać środki na jakby zakupy dóbr niedostępnych jakby tutaj, ale na pewno też pozwalało jej na oglądanie sztuki na zachodzie, tak? Na... Wydaje ci się, że próbowała zaprzeczyć swoim wizerunkiem i tą sztuką? Kultywowała absolutnie. Właśnie jakby to zaprzeczenie nie jest jakby zaprzeczeniem. Jest taką grą podtrzymującą w ogóle jakby tą figurę w ogóle jakby, wiesz, klasowości. Ale a z drugiej strony mezalian z Jerzym Beresiem, jakby, który jest góralem w ogóle jakby i jakby i robi tą sztukę, tak? Taką czcionkę w ogóle jakby, tak? Jakby bazuje na tym, tak? A znowu na przykład ich dom w ogóle, gdzie jakby wszystkie meble były wykonane przez Beresia, pomalowane w ogóle w jakieś strokate kolory i tak dalej w ogóle. Jakby dom, w którym mieszkali w bloku w Krakowie, tak? Czyli jakby takie jakby totalne zderzenia w ogóle, jakby, tak? Takie jakby bazowanie właśnie na takich totalnie znoszących się znaczeniach i właśnie jakby i wszyscy jakby wszyscy do tej pory jakby mówią właśnie o tej afirmacji kobiecości, tak? Jakby o a to nie jest jakby takie oczywiste jakby, tak? No. No. Nie wiem, jakby też jest jakby przy robieniu jakby tego typu badań pozycja historyka sztuki i pozycja jakby kuratora nie jest pozycją godną pozazdroszczenia, tak? Dlatego, że jakby przez to, że jakby w tym momencie, jakby, że niestety nie żyjemy już w modernistycznym świecie, gdzie jakby dzieło sztuki jest wypreparowane z wszelkiego kontekstu. I pojawia się jakby w przypadku właśnie jakby badań nad twórczością takich twórców jak Maria Pińska-Bereś, czyli twórców jakby troszeczkę jakby niedocenionych w historii sztuki, czy nawet nie troszeczkę, twórców jakby nie do końca jakby reprezentowanych w kolekcjach, twórców jakby, o których nie powstało wystarczająco dużo tekstów. Bardzo ciężko jest połączyć w ogóle jakby interpretację i to jakby w jaki sposób widzi się jakby dzieło artystki z tym w jaki sposób jakby wczytamy źródła i skąd czerpiemy źródła jakby. Tutaj pojawia się bardzo dużo takich etycznych problemów związanych z wykorzystaniem wiedzy, którą jakby posiadamy poprzez jakby, którą nabywamy jakby poprzez różne jakby sposoby robienia badań. I tak jak wspomniałam jakby z tym Kazimierzem jakby Dolnym, tak? Jakby jedni mówią w ogóle, że bywali, rodzina mówi, że nie bywali w ogóle, tak? I jakby pojawia się pytanie w ogóle jakby z jednej strony o to jakby, czy bywali, czy w ogóle jest ważne to, czy bywali, czy jakby wystarczy jakby sama informacja, że bywali i zastanowienie się, dlaczego taka plotka powstała, jakby w jaki sposób jakby została, jakby w jaki sposób funkcjonuje, jakby w jaki sposób jakby jest przekazywana, w jaki sposób do mnie dotarła, co ja z nią zrobiłam w ogóle i w jaki sposób rodzina zareagowała, tak? Czyli jakby takie jakby totalne już oderwanie jakby od rzeczywistości i od badań historycznych. I nie wiadomo, co z tym zrobić. A możesz więcej powiedzieć dla jakby...
Mm-hmm.
Tak. Tak. Tak, ale to jest jakby też jakby ciekawe, dlatego że to jest produkcja takiego całościowego UWR, w którym jakby nic nie pęka, jakby, tak? W którym nie ma miejsca w ogóle jakby na poluzowanie. A jakby wiesz, to co dzieje się na wystawie w ogóle poprzez jakby selekcję w ogóle i jakby wypunktowanie w ogóle jakby kilku akcentów w ogóle, jakby wiesz, tak właściwie jakby nie wiem, to jest tak jakby był jakiś punkt, jakby nie było nawet jakby takiego punktu centralnego, tylko masz kilka jakby takich, wiesz, takich dookoła, które jakby, wiesz, taką mgłę, która jakby, tak, która może w ogóle jakby, może stać się w ogóle jakby całością, ale nie musi, tak? I tutaj mamy dwie jakby totalne jakby perspektywy. I wiesz, jakby, i to aranżowanie właściwie jest paradoksalne, dlatego że to, że kto aranżuje w ogóle? Czy kuratorka aranżuje w ogóle, wpychając artystkę w pewną poetykę? Czy rodzina aranżuje, zamykając to wszystko jakby w szczelną całość, która jakby nie pęka? Ja wiem, dostałam maila w tej sprawie. Ale to jest ciekawe, jakby teraz jakby ten, bo na przykład jakby kilka badaczek jakby feministycznych wypomina Natalię Eller, że Natalia Eller jest niekonsekwentna i na przykład utożsamiała się z feminizmem w latach 70., a potem powiedziała, że jakby to ją już nie interesuje. I czy taka postawa w ogóle, jakby kiedy się zmienia zdanie, jakby dokonuje się rewizji, jakby wiesz, jakby przesunięć w obrębie własnej sztuki, no nie, jakby wiesz, kwestionuje się samą siebie, zastanawia się raz jeszcze nad jakimiś pojęciami, jakby wiesz, jest ruch, tak. Jakby z jednej strony masz taką postawę, z drugiej masz taką postawę cementującą, jakby produkującą, jakby scalającą. No. I jak to ugryźć jako kuratorka, jako badaczka? Dla mnie to też jest jakby bardzo, bardzo ciekawe. No, bo wiesz, bo jakby tutaj się, to jest Ewa niesamowite, dlatego że jakby jest pewna wymiana rol, bo zazwyczaj to jakby ten, kto pisze książkę w ogóle czy nawet wystawę, ma taką potrzebę stworzenia pewnego jakby projektu krytycznego, prawda? Jakby pewnej całości. I konfrontuje się jakby z artystką, która jakby mówi w ogóle nie, mnie to już w ogóle nie interesuje, zmieniłam zdanie, w ogóle nie ma jakby czegoś takiego. A z drugiej strony jakby masz spadkobierców, strażników pamięci, którzy wszystko zamykają. I jakby w obrębie... Tak, i w obrębie jednej wystawy jakby musisz pokazać w ogóle jakby i pracę jakby takiej artystki i takiej artystki, ale jakby poprzez aranżację, poprzez jakby narrację, poprzez teksty do wystawy, poprzez jakby cykl spotkań, pokazać również jakby pozycję kuratorki, która spotyka się w ogóle z takimi postawami i musi w ogóle jakby zaproponować jakby pewną całość na bazie jakby, pewną całość, która nie jest całością na bazie jakby takiej, tak różnorodnych w ogóle, no. Super. Jutro będziesz mogła dokonać podsumowania. O 18:00. Zapraszamy serdecznie. To może nie męczmy już pani z dwóch gości i artystki.